Laudetur Jezus Chrystus. Kolejne czytania, 33. niedziela zwykła, rok B. Trochę takie wprowadzenie też w Adwent, choć bodajże ten odcinek będzie już emitowany już w Adwencie. No ale to myślę, że nic nie zaszkodzi. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się podnóżkiem pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Także jeszcze z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po krańce nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. To zdanie, które jest pokazane w Ewangelii, czyli nie minie to pokolenie, aż się to stanie, jest bardzo problematyczne. Za jakiś czas zacznę nagrywać taką serię Trudne fragmenty Biblii i tam jest bardzo ciekawie to wytłumaczone. Dostałem taką zgodę od wydawnictwa, aby przeczytać obszerne fragmenty właśnie trudnych fragmentów Biblii, seria prymasowska, ale dopiero za rok te odcinki będą emitowane, natomiast wcześniej już trzeba przygotowywać. I tam autor próbuje pokazać, że w naszym rozumieniu jedno pokolenie to jest 20-25 lat. Mniej więcej tyle się liczy. W rozumieniu ksiąg Starego Testamentu, ale także i Ewangelii, pokolenie mogło trwać nawet 60 lat, a czasami autorzy używali skrótów myślowych, które pokazywały przeskok nawet tysiącletni. Więc kiedy człowiek czytał to słowa, nie minie to pokolenie, doskonale rozumiał. Na przykład Jezus Chrystus, Syn Dawida, przeszedł od razu ponad 1000 lat. A jednocześnie jaki syn pochodzi z tego pokolenia? Ale autorzy korzystali z tych fragmentów. Dlatego bardzo niebezpieczne jest to, kiedy ktoś w dzisiejszych czasach, patrząc na te znaki, które mają miejsce, mówi: to już się dzieje na naszych oczach w tym momencie. I co chwilę ludzie przerzucają się fragmentami różnych objawień prywatnych, czy zatwierdzonych przez Kościół, czy tych niezatwierdzonych przez Kościół, mówiąc: przecież to już, proszę księdza, na księdza oczach się dzieje. A co mówi Jezus? Nie idźcie za tym. Będzie to tak konkretne wydarzenie, kiedy człowiek będzie widział, że to już, że nawet nie będzie musiał wracać do domu, bo to będzie koniec. Jak uderzenie pioruna słychać w wielu miejscach naraz i wcale nie trzeba biec konkretnie do tego samego miejsca, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To też w ogóle jest fascynujące, co się stało z tym Jezusem miłosiernym. Tu pokazuje Bożą sprawiedliwość. Właśnie przychodzi Jezus Chrystus sądzić żywych i umarłych. Boża sprawiedliwość nastała. Natomiast tu nie chodzi o straszenie, ponieważ my, jako chrześcijanie, nie powinniśmy tego się bać. Dlaczego? Skoro jest ktoś wyspowiadany, skoro przyjmuje komunię świętą, skoro walczy z tym, żeby nie popełniać grzechów, no to czego ma się bać? Przychodzi dzień, w którym wreszcie spotka się z Bogiem, w którego wierzył przez tak długi czas i którego oczekiwał. No chyba, że czegoś się boisz. Chyba, że faktycznie nie dbasz o spowiedź. Chyba, że faktycznie żyjesz w permanentnym grzechu ciężkim, wmawiając sobie, że to wcale nie jest grzech. I tacy ludzie będą się bać. Żeby pokazać wam, w jaki sposób Kościół też zapatruje się na pewną rzeczywistość, na przykład Adwent. Adwent mówi się o tym, że jest to radosny czas oczekiwania. Pomimo tego, że po 17 grudnia czytania właśnie mówią o tym, że to dziecko, które się narodzi, będzie pasło ludzi żelazną rózgą. Jakoś tak nie pasuje do radosnego czasu oczekiwania. Ale żeby przełożyć to na nasz język, mamy kobietę, która spodziewa się dziecka. Łapie się za brzuch, czuje, że to dziecko się porusza, cieszy się, cała rodzina się z tego tytułu cieszy. O ile dziecko jest chciane, to tym bardziej się cieszą. Przygotowują pokój, może patrzą już na ubranka, przeglądają zdjęcia, czytają książki, jak wychowywać dzieci. Bardzo radosny czas oczekiwania. Lekkie napięcie, ale wiele radości w tym wszystkim. Może trochę smutku, czy poradzę sobie jako rodzic, ale zazwyczaj jest ta wielka radość. I później, kiedy dziecko przychodzi na świat, pomimo tej radości, czyli tego radosnego czasu, jest kilka lat nieprzespanych nocy, zmienianie pieluch, codzienna troska, zamartwianie się i jeszcze raz zamartwianie się. Czyli radosny czas oczekiwania, ale nagle przychodzi szara rzeczywistość, która dopada człowieka. Radosny czas na narodziny Jezusa, a za chwilę później rzeczywistość, w której właśnie ten Jezus będzie sądzić żywych i umarłych. To jest Adwent. Adwent przygotowuje nas do tego zdarzenia, zbawczego dzieła Boga. Na tym to właśnie polega, ale o tym, kiedy to będzie, nie wie nikt, tylko Bóg Ojciec. Dlatego nie zajmujmy się takimi rzeczami. My mamy zająć się tym, co jest tu i teraz. Święty Paweł, kiedy ludzie w tamtych czasach przestali pracować, bo byli przekonani, że przecież zaraz w tym momencie Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, powiedział im, kto nie chce pracować, niech nawet też nie je. To jest bardzo mocne działanie złego ducha, bardzo mocne. Kiedy człowiek będzie albo w świecie marzeń, czyli o, co ja w życiu osiągnę, wszystko mi się uda, jeszcze mam czas na to, żeby się nawrócić, jeszcze mam czas na to, żeby chodzić do Pana Boga, jeszcze na starość, ale teraz muszę zająć się karierą. Czyli ucieka w jedną rzeczywistość, w świat marzeń. Jest jeszcze drugi zakres działania złego ducha, czyli straszy. Twoje życie nie ma przyszłości, nie uda ci się, nie będziesz nigdy szczęśliwy. Ludzie będą, ale ty nie, ty będziesz cierpiał. I człowiek zaczyna grać w tę grę złego ducha i zaczyna się gubić, i zaczyna się bać, i zaczyna cierpieć. O tym bardzo ładnie mówił nieżyjący już jezuita, ksiądz Bronisław Mokrzycki, założyciel Sióstr Zawierzenia. Jeździłem tam na rekolekcję Siostry Zawierzenia w Bliznem, taka miejscowość. No i to jest właśnie ta rzeczywistość. Nęci i straszy, nęci i straszy. I człowiek ciągle w tym wszystkim jest, gra w tę grę. Nie wolno. My jako chrześcijanie mamy zająć się tym, co jest tu i teraz. Masz swoją rodzinę, zajmij się swoją rodziną. Masz teraz mszę świętą, idź na mszę i przeżywaj tę mszę świętą tak jak trzeba. Pamiętam taką bajkę Bruno Ferrero. Kiedyś ktoś zapytał świętego, jak on to robi, że jest taki szczęśliwy. I on mówi, no przecież to proste. Wstaję rano, jem śniadanie, idę do pracy, pracuję. Wracam z pracy, jem obiad, coś tam jeszcze porobię, pomodlę się chwilę, no idę spać. No i ktoś mówi, zaraz, no ale ja cały czas to robię. Jestem zmęczony, nie widzę szczęścia, nie widzę sensu tego wszystkiego. No to jak ty to robisz, że ty jesteś szczęśliwy? Mówi, o nie, my nie robimy tego samego. Bo ty w momencie, kiedy wstajesz rano, już się martwisz o tym, że nie zdążysz zjeść śniadania i musisz biec do pracy. Jak jesteś w pracy, to już zamiast pracować, martwisz się o tym, co zrobisz na obiad. Jak jesteś i jesz już obiad, to już mówisz, ojejciu, zostało ci tylko tyle czasu, już zaraz musisz znowu kłaść się spać, bo idziesz do pracy. Więc nie robisz nic z tych rzeczy, tylko ciągle się martwisz. Dlatego właśnie Kościół bardzo często pokazuje tę rzeczywistość tu i teraz. Kiedyś słyszałem takie bardzo ładne zdanie, że zły duch uwielbia korzystać z jednego słowa. On nie korzysta ze słowa nienawiść. To słowo brzmi ale. No zaskoczeni, tak jak ja byłem zaskoczony, kiedy to słyszałem. Pan Bóg cię kocha, ale zobacz, jak wygląda twoje życie. W Kościele jest prawda. W Kościele jest zbawienie. Ale zobacz, jak ci księża pedofile żyją. I człowiek zaczyna w to grać. Zaczyna to chłonąć. Zaczyna się tego bać. Twój tatuś cię kocha, ale zobacz, ile razy na ciebie w życiu krzyczał. I to słowo ale powoduje, że od razu zmienia się sens pierwszego zdania. Nieraz nawet się mówi o tym, że jak się pojawia słowo ale w zdaniu, to znaczy, że to, co było przed ale, nie ma znaczenia. I właśnie w taki sposób nieraz działa zły duch. Pan Bóg cię kocha, w kościele jest zbawienie. Trzeba chodzić do kościoła i przyjmować komunię świętą. Ale zobacz, jak żyją ci katolicy. Chcesz być taki? I człowiek za tym idzie. I chłonie to. I się gubi w swoim życiu. Dlatego tak mocno jest dzisiaj nacisk na to. Tu i teraz. Nie idźcie za tym. Nie oglądajcie się. Po prostu to będzie oczywiste. My mamy jako chrześcijanie nieustannie być gotowi. Mamy uczyć się przeżywać swoje życie. Starać się robić wszystko, żeby nie być w grzechu ciężkim. I jest jeszcze bardzo mocne właśnie to pierwsze czytanie, które pokazuje o tym, że ta ofiara, którą składali, była bezskuteczna. Dlatego Jezus Chrystus raz na zawsze złożył z siebie ofiarę. Oto Baranek Boży, tak mówimy na mszy świętej, On stał się tą ofiarą, bezkrwawą ofiarą, ofiarą doskonałą. I to jest dla nas zaproszenie. Dzień przed tą niedzielą było czytanie o ubogiej wdowie, która nękała pewnego sędziego, żeby wziął ją w obronę. I on powiedział, nie chcę ci pomóc. Ale po jakimś czasie, kiedy zobaczył, że jest natarczywa, powiedział, chociaż Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę, wezmę tę kobietę w obronie, żeby dała mi święty spokój. I my mamy w taki sposób przeżywać swoje chrześcijaństwo. Tak mamy odnosić się do Pana Boga, non-stop kierować do Pana Boga nasze błagania, nasze modlitwy. Nie to, że mamy Panu Bogu rzucać ochłapy, czyli jestem dobrym katolikiem, to 10 minut się pomodliłem, 11 równo z zegarkiem, to chyba wystarczy, prawda? Panie Boże, to co, jesteś zadowolony? To są ochłapy. Nasze życie ma być non-stop modlitwą, tak abyśmy byli gotowi. Czy to ma być praca? Praca może być modlitwą. Niesamowita uczciwość wykonywania swoich obowiązków albo jeszcze wyższy etap chrześcijaństwa, czyli kierowanie się miłością w wypełnianiu tych obowiązków. Czyli robię to, bo uczciwość będzie podobała się Bogu. O właśnie, na przykład w taki sposób patrzeć. Kiedy bawię się z dziećmi, to bawię się z dziećmi. Poświęcam tym dzieciom cały czas, a można jeszcze na wyższy poziom skoczyć. Panie Boże, z miłości do Ciebie będę zajmował się tymi dziećmi. I tu można oczywiście przykładów w nieskończoność mnożyć, ale żeby zobaczyć tę rzeczywistość. Ja pamiętam, jak kiedyś na jednej parafii parafianin przeżywał taki bardzo trudny czas, Zachorowała mu żona. I to tak, że z dnia na dzień po prostu zdrowie się posypało. Trafiła na OIOM i błagał mnie o modlitwę. I o ile normalnie dbam o to, żeby faktycznie była godzina adoracji, odmawiam różaniec, codzienna ofiara mszy świętej, tylko że czasami to wszystko jest takie już automatyczne. Ja kocham Boga, chcę spędzać z Nim czas, choć niestety patrzę na zegarek. I to jest bardzo nieciekawe. W moim przypadku, jako w przypadku księdza, ale kiedy usłyszałem o tym, że mój parafianin ma tak trudną sytuację, a byłem z nimi bardzo zżyty, poszedłem do kaplicy, i powiedziałem Bogu, nie wyjdę do kaplicy adoracji. I powiedziałem, nie wyjdę stąd, dopóki nie załatwisz tej sprawy. I faktycznie nie wychodziłem. Nie wychodziłem przez kilka godzin. Nie liczył się wtedy czas, bo wtedy mi zależało. I to tak bardzo, że wiedziałem, że Bóg musi mnie wysłuchać. Kiedy dostałem SMS-a, że wszystko wróciło do zdrowia, że osoba została odłączona od aparatury, że nie potrafi tego wytłumaczyć, ale lekarze powiedzieli, że może za 2-3 dni wyjdzie, to wtedy dopiero wyszedłem z kaplicy. No i jest kolejny problem, bo trzeba było Panu Bogu podziękować. W tym dniu już byłem zmęczony, ale następnego dnia przyszedłem pełen chęci, motywacji, w końcu, Panie Boże, dokonałeś cudu i znowu patrzyłem na zegarek. To co, Panie Boże, godzina adoracji, jestem dobrym katolikiem, to już chyba nie tak dobrze. Żałosny byłem, co? No właśnie. I my w taki sam sposób nieraz podchodzimy do Pana Boga. Mamy składać skuteczną ofiarę. Nasze życie ma być nieustanną modlitwą, oddawaniem czci Bogu we wszystkim, co robimy. Tak, że kiedy będziemy słyszeli, że taki Jezus przychodzi, że będzie wreszcie ten Armagedon, nie powinno być w nas lęku, a jedyny czas oczekiwania powiedzieć, Jestem gotowy. I to też jest pytanie dla ciebie. Jesteś gotowy? A pytam serio. Czy wiesz o tym, że żyjesz w taki sposób, że jesteś gotowy? Że spokojnie przyjmowałeś komunię świętą, nie odkładałeś tego na później, więc po prostu jesteś gotowy. Mam nadzieję, że tak. Bo największym kłamstwem dzisiejszych czasów jest to, że jeszcze masz czas. Bo nie masz. I zapamiętaj to sobie. Nie masz czasu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.